Dzień dobry, panie ministrze. Tak się umówiliśmy, że do pana nie będę mówił, bo pan podobno nie lubi. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jest taka forma zwyczajowa, ale ja nie przepadam za
nią. Nie przepada pan za nią, bo zwyczajowo wiem, że do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówi się grzecznościowo panie ministrze, do członków Rady Mediów Narodowych to do końca nie wiedziałem, próbowałem sprawdzić i tak mi wyszło, że panie ministrze. Ale skoro pan nie lubi, no to panie doktorze, Marek Rutka.
Tak będzie lepiej.
Czy mamy w Polsce jeden system prawny?
Ja mam wrażenie, że żyjemy przynajmniej w obszarze systemu prawnego w jakichś właśnie dwóch rzeczywistościach. Nie chciałbym powiedzieć, że w dwóch Polskach różnych, ale ten dwugłos w ocenie systemu prawnego jest bardzo mocno słyszalny i też jest niepokojący, bo obywatele powinny mieć jasność, że to jest jeden kraj, jeden ustrój, jeden system prawny, tak samo jak jeden system medialny.
Proszę powiedzieć, bo mamy sytuację, w której mamy przynajmniej dwie osoby, które uważają się za prezesów Telewizji Polskiej, przynajmniej dwie osoby, które uważają się za prokuratora krajowego bądź pełniącego obowiązki prokuratora krajowego i mamy też całkowicie biegunowo odległe opinie, jeżeli chodzi o stan prawny dotyczący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, więc czy zostali prawomocnie i zgodnie z przepisami uwolnieni od kary więzienia i czy są nadal posłami, czy też posłami nie są. I jak to rozwiązać, tę sprawę? Czy ona jest w ogóle do rozwiązania? Czy to jest taki konflikt, który będzie generował spór polityczny, w związku z tym jest na rękę i jednej, i drugiej stronie?
Myślę, że w jakiejś mierze politykom, czy części polityków taki spór jest na rękę, bo on gmatwa sytuację i pozwala jakby przejąć główne tematy z takich, które dla obywateli są najważniejsze, na tematy, może nie, że nazwałbym je pobocznymi, ale mniej istotnymi. To znaczy, jakbyśmy sobie wyszli na ulicę Słupska, byśmy poszli na Wojska Polskiego i zrobili taką krótką sondę, co dzisiaj zaprząta uwagę mieszkańców, mieszkanek Słupska i okolic. To nie sądzę, żeby kwestie związane z sądownictwem czy z całym szacunkiem mediami to byłoby to, co przede wszystkim zaprząta im codzienną uwagę i głowę. To byłaby kwestia tego, jak najczęściej to byłaby kwestia tego, jak do tego umownego pierwszego dożyć z budżetem domowym, z budżetem rodzinnym. Jak wygląda kwestia edukacji, ochrony zdrowia. To są te rzeczy istotne i tym się powinni politycy zająć i bez względu na to, jaka opcja polityczna rządzi, to my, wybierając polityków, chcemy, żeby rozwiązywali nasze problemy, te codzienne problemy. Natomiast tutaj mam wrażenie, że politycy trochę taką zasłonę dymną wysyłają, ale też trzeba mieć świadomość, że politycy rozgrywają swoje polityczne interesy. To nie jest nic złego, ale we wszystkim trzeba mieć umiar.
To ale znaczy, chce pan powiedzieć, że to są tematy zastępcze? No przecież praworządność, Przestrzeganie konstytucji, ustaw i prawa to nie mogą być tematy zastępcze. One pewnie nie interesują w takim stopniu zwykłych śmiertelników, którzy, tak jak pan wspomniał, mają problemy dnia codziennego, ale trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie państwa bez przestrzegania prawa.
To znaczy one oczywiście wymagają uporządkowania, ponieważ dla każdego z nas takie kwestie związane z praworządnością, z tego jak wygląda wymiar sprawiedliwości, prokuratura, na co dzień nie są pewnie dla nas ważne, tylko do momentu, kiedy my jako obywatele nie zderzymy się z wymiarem sprawiedliwości. Jeśli na przykład będziemy mieli sprawę spadkową, albo będziemy w sądzie pracy na przykład mieli jakąś sprawę z naszym byłym na przykład pracodawcą czy aktualnym i wówczas zderzymy się z tym chaosem i bałaganem. I za chwilę zaczniemy czytać i szukać, czy ten sędzia, który prowadzi naszą sprawę, to nie jest neosędzia, czy nie został mianowany przez KRS, a tam z kolei przez różnych sędziów dublerów.
A skoro pan już poruszył ten wątek, to czy dzisiaj przeciętny polski obywatel może mieć pewność, że idąc do sądu usłyszy wyrok, który będzie prawomocny, który będzie wydany zgodnie z prawem, który się utrzyma w przestrzeni prawnej naszego kraju, bo na przykład mówił Pan o sądzie pracy czy o sprawach odszkodowawczych, ale ktoś, może się nagle okazać, że ktoś po 5 latach nadal nie jest rozwiedziony. To są dopiero dramaty.
Ale oczywiście one skomplikują życie, czy mówiąc brutalnie, mogą je zrujnować albo zatruć. Ale no, na dzisiaj mamy taką sytuację, że nawet błędnie, nieprawidłowo powołani sędziowie, wydając wyroki, oni wydają te wyroki w imieniu Rzeczypospolitej.
A wyobraża pan sobie, właśnie, wyobraża pan sobie, że tego typu wyroki byłyby unieważnione albo ci sędziowie przestaliby być sędziami? Według różnych wskazań, według różnych danych, to jest około 3000 osób w Polsce.
To znaczy na dzisiaj też obecna władza, przejmując chociażby resort sprawiedliwości, i pan minister Bodnar wyraził się jednoznacznie, to znaczy wszystkie wyroki, które są wydane w imieniu Rzeczypospolitej, są nie do wzruszenia. To znaczy tu się proszę nie obawiać, że ktoś będzie za chwilę doszukiwał się w dokumentach osobowych jakiegoś sędziego, że on został nieprawidłowo powołany. Nie, państwo musi trwać. Natomiast to jest, ja bym powiedział, to jest pewnego rodzaju okres przejściowy. To znaczy też zadaniem pana ministra Bodnara jest uporządkowanie tego chaosu kompetencyjnego, tego bałaganu w wymiarze sprawiedliwości. I mam nadzieję, że to w najbliższych tygodniach, a może miesiącach nastąpi. Tak bym chciał, żeby to trwało jak najkrócej, ponieważ taki stan tego bałaganu, zamieszania i chaosu nie może trwać wiecznie, bo traci na tym państwo, traci na tym wizerunek państwa w oczach obywateli. To znaczy obywatele muszą mieć zaufanie do państwa, do decyzji wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej, bo kwestie polityczne, przepychanek pomiędzy partiami, ugrupowaniami politycznymi nie mogą odbijać się na życiu obywatela.
Ma pan pomysł, jak z tego wyjść, z tego klinczu? Bo może rację ma Krzysztof Bosak, który mówi: wyzerujmy Trybunał Konstytucyjny, wyzerujmy Sąd Najwyższy, wyznaczmy tam nowe osoby i niech one działają już z czystą kartą, nie będzie sporu między izbami w Sądzie Najwyższym.
Kto wie, czy takie rozwiązanie w jakimś momencie nie byłoby najlepsze, ale ja nie jestem konstytucjonalistą i też nie wiem, czy ono jest z punktu widzenia ustawy zasadniczej możliwe. Natomiast ja bym postulował, i jako że zajmuję się kwestiami ładu medialnego, to w miniony wtorek członkowie Rady Mediów Narodowych mieli spotkanie z panem prezydentem Dudą. Ja w tym spotkaniu brałem udział w Pałacu Prezydenckim i panu prezydentowi zaproponowałem takie rozwiązania, bo też jeśli chodzi o ten ład medialny, doszliśmy do jakiejś, może nie do ściany, ale no jesteśmy w bardzo trudnym momencie, aby powołać coś na kształt okrągłego stołu, aby różne środowiska przy tym stole usiadły, politycy, twórcy, dziennikarze, i wypracowali jakieś możliwości rozwoju, czyli nową ustawę medialną. I być może w odniesieniu do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości taki okrągły stół też by był potrzebny, żeby usiąść, porozmawiać. Może być oczywiście sytuacja taka, że te rozmowy, te negocjacje przy tym stole do niczego twórczego nie doprowadzą. I może taka opcja, byśmy powiedzieli opcja zerowa, skrócenie kadencji i Trybunału Konstytucyjnego, i Sądu Najwyższego, i wyzerowanie tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, może takim rozwiązaniem by było. Ale na dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jedno jest pewne. Zawsze trzeba usiąść do stołu, bo tego wymagają od nas obywatele.
A proszę powiedzieć, czy pan jako członek Rady Mediów Narodowych nie ma żadnych wątpliwości, że proces likwidacji tych mediów publicznych odbywa się zgodnie z przepisami i tutaj żadnego naciągania prawa nie ma?
Jeśli chodzi o decyzję pana ministra Sienkiewicza odnośnie postawienia spółek medialnych w stan likwidacji, to ja nie mam żadnych wątpliwości odnośnie zasadności i strony prawnej tej decyzji, ponieważ pan prezydent, wetując ustawę okołobudżetową, pozbawił media publiczne, w tym rozgłośnie regionalne, w tym Radio Gdańsk, Radio Koszalin, Telewizję Gdańsk, absolutnie finansowania. W związku z tym nic w takim obrocie, można powiedzieć, gospodarczym czy przestrzeni ekonomicznej nie może funkcjonować bez pieniędzy. I w tym momencie pan prezydent, ja na spotkaniu z panem prezydentem w ubiegłym tygodniu też o tym mówiłem, że pan minister kultury, pan minister Sienkiewicz nie miał innej decyzji z mocy prawa, jak postawienie tych spółek w stan likwidacji. Oczywiście nie musi to oznaczać i mam nadzieję, że nie będzie to oznaczało. Oczywiście likwidacji rzeczywistej, tylko proces uzdrowienia i znalezienia sposobu finansowania mediów publicznych, bo dzisiaj zwyczajnie te media za moment pozbawione finansowania mogą utracić płynność finansową. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, jeśli chodzi o media publiczne w Polsce.
A profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, twierdzi, że minister nie mógł podjąć takiej decyzji zgodnie z przepisami. No i ten spór chyba będzie jeszcze trwał. A proszę powiedzieć, jak pan sobie wyobraża kształt mediów publicznych w najbliższej przyszłości? Jaki powinien być ten docelowy model finansowania, nadzoru i tych rozwiązań, które mają, jak rozumiem, zamyśle uniezależnić media od wpływu politycznego, bo pan Bogdan Zdrojewski, zdaje się, poseł Platformy Obywatelskiej, jest w kręgu tych osób, które pracują nad tym rozwiązaniem i tam jest między innymi taki pomysł, żeby ograniczyć sposób emisji reklam, czyli zawartość reklam w programach mediów publicznych, ale też skrócić kadencję, czy też wygasić kadencję w ogóle Rady Mediów Narodowych. Pan został powołany do tego gremium w 2022 roku na 6-letnią kadencję, a zgodnie z opinią, którą uzyskał pana kolega też zresztą z tego gremium, Robert Kwiatkowski, w roku 2020, kadencja Rady Mediów Narodowych zgodnie z prawem nie może być skracana. To jak to będzie rozwiązane?
Ale ustawa o Radzie Mediów Narodowych, czy nowa ustawa, czy nowelizacja może całkowicie tą instytucję zlikwidować. Tutaj konstytucyjnych takich problemów nie ma.
I pan będzie apelował do kolegów z lewicy, żeby podnieśli rękę za likwidacją pana miejsca pracy?
Absolutnie tak.
Będzie pan namawiał, żeby zlikwidować.
Ale oczywiście, ja muszę powiedzieć, że ja kilka tygodni po objęciu funkcji w Radzie Mediów Narodowych na komisji senackiej, na komisji kultury wyraziłem to mój pogląd jednoznaczny. To znaczy powiedziałem, że będę pierwszą osobą, która podniesie rękę za likwidacją Rady Mediów Narodowych. To nie ulega żadnej wątpliwości i powtórzyłem to samo na spotkaniu z panem prezydentem.
Ale jak pan sobie ten kształt mediów publicznych wyobraża? Jak one mają być finansowane, jak ma być nadzór, bo jakiś nadzór musi być. Natomiast czy to musi być nadzór przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, czy może jakieś inne gremium? Jak pan sobie to wyobraża?
To znaczy doszliśmy, jak powiedziałem, do takiej sytuacji pewnego przełomu w obszarze mediów publicznych i trzeba ten ład medialny uporządkować na nowo. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji funkcjonuje z ciałem konstytucyjnym. Funkcjonuje w takiej przestrzeni czy takim świecie już, którego nie ma. To znaczy na przykład w tej ustawie nie ma słowa o internecie. Świat idzie do przodu, a Krajowa Rada Radiofonii jest głęboko w minionym stuleciu. W związku z tym ja bym był za tym i też taki swój pogląd wyrażam wielokrotnie, aby stworzyć nową ustawę medialną i tak jak pan powiedział, pan Bogdan Zdrojewski zajmuje się pracami nad tą ustawą, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji swój projekt ustawy prezentuje i docelowo sytuacja powinna być taka, aby gruntownie przebudowana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była ciałem takim nadzorującym, oczywiście rynek medialny w Polsce bardzo szeroko, nie tylko media publiczne. Rada Mediów Narodowych, jak powiedziałem, powinna zostać zlikwidowana, natomiast największym problemem to by było ograniczenie wpływu polityków na media publiczne. Ja mówię celowo ograniczenie, a nie wyeliminowanie.
I pan uważa, że politycy w polskim Sejmie, w polskim Senacie podniosą rękę za takim rozwiązaniem, że sami ograniczą swój wpływ na media publiczne?
Tak, ja dlatego mówię, stąpając po ziemi, że nie wyeliminujemy polityków.
Czyli ostrożnie pan do tego podchodzi raczej.
Jasne, ja bym ograniczał ich wpływy.
A ten wpływ miałby na co być? Na to, jak są wydawane pieniądze? Na przykład, żeby znani prezenterzy nie zarabiali 1,5 miliona w rok w telewizji?
Ale oczywiście, to tak, ale ryba psuje się od głowy. To znaczy, jeśli my będziemy na funkcje kierownicze w spółkach mediów publicznych mianować polityków bądź osoby jednoznacznie określające swoje polityczne preferencje, to takie sytuacje będą miały miejsce. Dzisiaj pan minister Sienkiewicz, ale też premier Tusk wyraził się jasno. Nie będzie we władzach mediów publicznych miejsc dla polityków, czy aktualnych, czy byłych polityków, bo to szkodzi tym mediom. Ja prezentowałem też na tym spotkaniu z panem prezydentem wyniki dotyczące udziału polityków Prawa i Sprawiedliwości w dwóch pierwszych kwartałach ubiegłego roku i w programach informacyjnych aż 79% czasu antenowego zajmowali politycy ówczesnej partii rządzącej. To nie jest sytuacja normalna, korzystna, także nie dla tych polityków, jak się okazało, bo co z tego, że tak wiele ich było na antenie, a wybory przegrali. W związku z tym to jest nauczka naprawdę dla wszystkich, nie tylko dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także polityków.
Ale wie pan, że politycy Prawa i Sprawiedliwości alergicznie reagują na to słowo, że przegrali wybory, bo zdobyli największe poparcie, ale nie stworzyli rządu. I tak to wygląda.
No, czyli,
to wygląda. Był taki, że można powiedzieć, że przegrali, ale oni też jak powiedzą, że wygrali wybory, to też nie skłamią, no bo zdobyli największe poparcie.
No tak, ale władzy nie sprawują, tak czy inaczej.
Dobrze, kiedy pana zdaniem ta ustawa medialna nowa powinna powstać?
Powiem tak, że te prace trwają nad tym nowym ładem medialnym. Ja jestem przekonany, że jeśli rzeczywiście te wszystkie strony włączą się w tą pracę i włączą się naprawdę w sposób rzeczowy, nie będzie obstrukcji i destrukcji tej pracy, to jestem przekonany, że taka ustawa jest w stanie trafić pod obrady najpierw komisji sejmowych, a potem Sejmu pod koniec wakacji tegorocznych. Ten czas powinien, czy w tym czasie powinniśmy wypracować taki model, który te strony zadowoli. Wszystkie strony polityczne.
Jest pan zdanie, że będzie to, jesteście to w stanie wypracować?
Tak, ja jestem przekonany, ponieważ naprawdę doszliśmy do bardzo trudnego momentu w mediach i nie ma na co czekać. Naprawdę wszystkim, ja jestem przekonany, że rzeczywiście wszystkim powinno na tym porządku, na ładzie zależeć i taka dobra ustawa, która będzie stworzona nie na jedną kadencję, tylko na przynajmniej kilka, powstanie, jak powiedziałem, po wakacjach tego roku.
Bardzo dziękuję. Doktor Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, był naszym gościem. Kłaniam się nisko.
Dziękuję, do usłyszenia.